Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
O sytuacji polskiego rolnictwa i polskich rolników, w tym także o planowanej umowie Unii Europejskiej z krajami Mercosur, będą dyskutować goście dzisiejszych gier politycznych w Polskim Radiu Białystok. Omówimy także m.in. kwestię ponownego otwarcia przejść granicznych z Białorusią. Zapraszam, Adam Janczewski.
Gry polityczne.
Mamy 12 minut po 13, a w studiu Polskiego Radia Białystok gościmy Stefana Krajewskiego, ministra rolnictwa z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
A także Jacka Boguckiego, posła, członka Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, także byłego sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa, Prawo i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Po takim przedstawieniu gości i przy takim zestawieniu trudno nie zacząć od tematów właśnie polskiej wsi. Minister jest świeżo po krajowych dożynkach w Spale, poza uściskami dłoni i podziękowaniami. Były też mniej przyjemne momenty. Spotkał się pan z protestami, nazwijmy to tak, i zarzutami, że ministerstwo nie robi zbyt wiele w pokryciu strat przy skupie warzyw i owoców. To jak to wygląda, panie ministrze, z tą sytuacją w skupach?
Oczywiście rozmawialiśmy podczas tych dożynek z wieloma rolnikami. Rolnicy zdają sobie sprawę z trudnej sytuacji, bo ona nie pojawiła się dziś, wczoraj, tylko to już trwa wiele lat. Te ceny są niskie w momencie, kiedy się pojawia nadprodukcja w danej branży. Teraz zbiory światowe są rekordowe i to w zbożu, kukurydzy, w warzywach, tak samo owocach, bo nie było gdzieś jakichś dużych klęsk żywiołowych, takie, które by zdecydowały, że nie ma tego towaru w którymś kraju czy na którymś kontynencie i z tego bierze się wiele problemów. Też Rosja była jeszcze kilka lat temu importerem żywności. Dzisiaj staje się dużym eksporterem tej żywności. Przestawili cały przemysł na przemysł wojenny, zbrojeniowy, a tego, co się nie da przestawić, czyli rolnictwo, starają się finansować i tak naprawdę wypuszczać ogromne partie towaru, by destabilizować sytuację w Europie, na świecie. Tak, przy okazji tych dożynek pojawiła się prowokacja polityczna, bo tak ją trzeba nazwać. To są grupy, które już znane są nam wcześniej. Orka, ci, którzy wprowadzani przez posłów Prawa i Sprawiedliwości organizowali głodowe strajki w Sejmie, zajmowali parlament. Teraz pojawili się z wieńcem, koniec wsi, koniec rolnictwa. No, takiego nastroju wśród rolników nie było, a było kilka tysięcy osób związanych z rolnictwem, z obszarem okołorolniczym. Też przedstawiciele instytucji rolniczych, tak jak to na dożynkach bywa. Mieszkańcy wsi, bo to jest kierowane do wszystkich, otwarte zaproszenie.
Czy to były grupy związane z Prawem i Sprawiedliwością i napuszczane przez Prawo i Sprawiedliwość na Ministerstwo Rolnictwa i na obecny rząd?
No niestety sytuacja w rolnictwie jest taka, że nie musimy nikogo napuszczać. Nigdy zresztą tego nie robiliśmy. Natomiast sytuacja rzeczywiście jest tragiczna, szczególnie wśród producentów upraw polowych. Jeszcze póki co w produkcji mleka jest w miarę dobrze, ale byliśmy ostatnio z Komisją Rolnictwa i Rozwoju Wsi w województwie podlaskim. No i jeden z prezesów spółdzielni powiedział, że w niedługim czasie, jak tak dalej będzie ze zbytem i z napływem do Europy tanich produktów z innych części świata, to w niedługim czasie, i to mówił o tygodniach, będzie musiał obniżyć cenę o kolejne 30 groszy na litrze. To wtedy już i producenci mleka odczują na własnej skórze rządy koalicji 13 grudnia. No cóż można powiedzieć. Wydaje się, że panie ministrze, ja na komisji rolnictwa, bo słychać były już te sygnały, nawet na posiedzeniu komisji, w rozmowach kuluarowych, w rozmowach przed wejściem, ale i wcześniej z rolnikami, że nastroje są rzeczywiście dramatyczne i apelowałem do pana ministra za pośrednictwem zastępcy, żeby tę imprezę odwołać, bo nie pora na święto. Lepiej było te pieniądze przeznaczyć na pomoc dla rolników. To, co poszło na te dożynki, kolejne dożynki konkurencyjne wobec częstochowskich czy wobec prezydenckich. No bez sensu. W takich sytuacjach nie robi się imprezy po to, żeby cieszyć się ze złej sytuacji rolnictwa, no bo tak to podsumowywali rolnicy.
Hipokryzji i obłudy to dawno nie słyszałem, panie pośle. Jakoś panu nie przeszkodzały konkurencyjne dożynki, które organizował premier Morawiecki w konkurrencji do czego? Do dożynek jasnogórskich, do dożynek prezydenckich, gdzie byliście z tego niby z tego samego obozu.
Panie ministrze, nie zakrzyczy pan.
No nie, no ale ja muszę się odnieść, bo pan
proszę,
opowiada...
za chwilę pozwolę panu.
Pan kłamie, pan bezczelnie kłamie, panie pośle.
Nie kłamie. Mówię o tym, że nie pora na bal, nie pora na zabawę. To nie są moje słowa. Rolnicy mówili o balu na Tytaniku, mówili o dożynaniu
rolnicy, tylko działacze związkowi inspirowani przez Prawo i Sprawiedliwość.
Ja takie słowa pamiętam z czasów komunizmu, że to warchoły, że to...
Znaczy w komunizmie pewnie tam książeczkę jeszcze legitymację PZPR-u pan nosi. To nie wiem, czy pan
nie miałem jej nigdy i nic w mojej rodzinie.
Tak, mówią, że pan jednak był.
Nieprawda.
Był, awansował pan w szkole i miał pan taką.
To jest kłamstwo.
Nie wiem, nie moje, ale nie tak mówią sąsiedzi pańscy tam no to, z gminy Czyżew.
Dziwnych ma pan sąsiadów. Ja nie mam pochodzenia komunistycznego.
Pan tu komuno wyjeżdża, rozmawiajmy o to, co, tym, więc, co te, tu i teraz.
Więc tak rozmawiajmy o tym, co tu i teraz i uporządkujmy tę dyskusję. Ostatnie zdanie, pan poseł Jacek Bogucki, później minister Stefan Krajewski.
Pan zaczął od tego, że my napuściliśmy i że to są warchoły.
Nie warchoły, nie używam tego słowa. Działacze związkowi inspirowani przez Prawo.
Tak, nie, pan powiedział bardziej ostro na początku, że to nie są rolnicy. A więc mówię panu, to są rolnicy. No działacz rolniczy, który ma gospodarstwo, jest tak samo rolnikiem.
No to jeszcze, żeby je miał, dobrze.
I proszę tutaj, choćby z naszego województwa byli przedstawiciele, to byli rolnicy. Natomiast na waszej imprezie byli działacze PSL-u, zmuszeni do wyjazdu pracownicy instytucji okołorolnych, jak już pan chce prawdy.
Tak, zmuszani byli.
Tak, zmuszani, zawożeni autobusami po to, żeby zrobić frekwencję. Natomiast ja to wszystko rozumiem.
Chyba mówię była o dobra w Kolnie, które organizowaliście z panem
premierem. Panie ministrze, gdyby była dobra sytuacja w rolnictwie, to ja bym przyklasnął tej inicjatywie zrobienia kolejnych dożynek. Mhm. Ale sytuacja naprawdę jest tragiczna i rolnicy oczekują działań. Zdaję sobie sprawę, że koszty tych dożynek nie pomogłyby rolnikom w takim stopniu, jak potrzeba. Ale byłby to symbol z waszej strony, że rezygnujemy z czegoś,
to samo mógł zrobić prezydent z waszego obozu, to samo mogli zrobić wasi marszałkowie, województw, pisowcy.
Tak, dwa tygodnie temu spada cena zbóż i coraz trudniej te zboża sprzedać.
Pośle, takie bajki to pan opowiadał o 19:00, jak dzieci czekają na dobranockie, a nie tutaj w poważnej rozmowie.
To są fakty.
Niech pan manipuluje tymi faktami.
Nie, to są
dożynki
twarde fakty.
Wdzięczni Polski wsi, które urządzał premier Morawiecki z całym waszym obozem, gdzie pan był i tylko były dożynki dla działaczy pisowskich. Jak pan mówisz, że teraz dla PSL-owskich i wam to nie przeszkadzało. Ogromne pieniądze, wszystkie instytucje, nie tylko rolnicze, bo tam były zaprzęgnięte nasze spółki Skarbu Państwa do tamtych dożynek. Ja czegoś takiego nie robiłem. Koła gospodyń wiejskich z całej Polski. 16 wieńców dożynkowych. Piękna msza, piękna uroczystość. Nie wiem, co wam bardziej przeszkadza. To, że chcemy podziekować panu Bogu za zebrane plony. Nie wiem, z Bogiem zaczynacie walczyć.
Jest taka, w której można się bawić.
Czy to, że rolnikom podziękować za ich ciężką pracę. Jest czas na ciężką pracę, jest czas na odpoczynek, jest czas na też na zabawę. I proszę mi uwierzyć, że były tysiące rolników na tym wydarzeniu. Proszę zobaczyć zdjęcia, nagrania, filmy i 5 działaczy inspirowanych przez Prawo i Sprawiedliwość. Nie zepsuje tego wydarzenia i będą kolejne edycje.
To tutaj zamknijmy temat organizacji dożynek. Skupmy się na sytuacji polskiego rolnictwa. Pan minister mówi, pan poseł zresztą też, o tym, że te ceny w skupach są nie za duże. To co klęska urodzaju, bo z tego co słyszałem w relacjach radiowych w Polskim Radiu Białystok, także w relacjach telewizyjnych, rolnicy wypowiadają się, że te tegoroczne zbiory były dobre. Pogoda była w miarę łaskawa i ten rok był dość urodzajny.
W zależności od regionu oczywiście, bo przecież w ogóle trudny rok, jeśli chodzi o pogodę, bo sucha wiosna, przymrozki, które występowały
problemy w sadownictwie
do 24 maja i tutaj wystąpiliśmy od razu o nadzwyczajną pomoc do Komisji Europejskiej. Ta pomoc została przyznana 26, czyli w miniony piątek decyzja z Brukseli, że jest 14,8 miliona euro. Największa pomoc wśród wszystkich krajów, które wnioskowały, to jest około ponad 60 milionów złotych. Z tego możemy dołożyć 200% tej kwoty z budżetu krajowego i to robimy. Będzie około 200 milionów złotych dla ogrodników, sadowników, którzy ucierpieli na skutek tych przymrozków. Też później gradobicia, które zniszczyły wiele upraw. Pod koniec lipca deszcze nawalne, które sprawiły, że 22 tysiące hektarów na Żuławach znalazło się pod wodą. Wiele gmin, w których wystąpiły te nawalne deszcze, zorganizowało tutaj komisje, które szacowały straty i w październiku wypłacimy te pieniądze dla osób, których pola znalazły się pod wodą. To jest na podstawie map, które mamy w Agencji Restrukturyzacji, map satelitarnych. Nie trzeba dołączać do tego protokołu z szacowania strat. W listopadzie pozostali rolnicy otrzymają pomoc. Te pieniądze są zabezpieczone. Też trzeba, mówiąc o pieniądzach, wspomnieć o pomocy, która trafiła do rolników, właścicieli trzody czy drobiu, gdzie wystąpiły ogniska ASF-u, rzekomego pomoru drobiu, grypy ptaków. 1,8 mld złotych trafił na konta rolników w całej Polsce i tych rolników chcemy przede wszystkim zabezpieczyć i pomóc im, którzy mieli duże straty. Natomiast jeżeli mówimy o cenach, ja przygotowałem duże rozwiązanie, jeśli chodzi o pomoc, te dotyczące kredytów obrotowych, pożyczek, bo ci rolnicy, którzy mają dzisiaj zboże, a nie chcą go, nie mogą sprzedać ze względu na niskie ceny, mają możliwości przechowywania, bo przecież to jest kontynuacja programu rozpoczęty przez poprzedników z KPO. Budowa silosów, zbiorników, hal magazynowych, tak żeby te zboża przetrzymać. Jeżeli ktoś dzisiaj ma zobowiązania, no to jest ta propozycja najniższego w historii kredytu. Tu z najniższym oprocentowaniem w ten sposób. Po to, żeby ci rolnicy mogli ten trudny czas przetrwać, ale sytuacja jest na całym świecie bardzo trudna, bo przecież nasze ceny nie są oderwane od giełd światowych, europejskich, więc to oczywiście zdajemy sobie sprawę i też szukamy tych rozwiązań, żeby rolników wesprzeć.
To patrząc szerzej, panie pośle, wartość eksportu polskiej żywności w ubiegłym roku to ponad 230 miliardów złotych. To stanowi 15% całego krajowego eksportu. To chyba nie jest aż tak źle z naszą produkcją rolną, skoro mamy tak duże nadwyżki, które możemy wyeksportować.
Ten eksport finansowo rośnie z roku na rok, ale też wolumenowo warto, żeby rósł. Tutaj jest troszkę gorzej, bo to jest wynik zmian, ale oczywiście rośnie, natomiast warto patrzeć też w jakich asortymentach. No my rzeczywiście musimy od 6 do 10 milionów ton zbóż wywieźć corocznie z Polski, nawet uwzględniając, jeśli kiedykolwiek coś wjeżdżało do Polski, to były zdecydowanie mniejsze ilości. Jesteśmy eksporterem żywności, no, wołowiny 80%, jak pamiętam, drobiu połowę. To są ogromne ilości i światowe ceny mają wpływ na to. My to rozumiemy, my nie krytykujemy rządu za to, co dzieje się na rynkach światowych. Natomiast przypomnę, że w sytuacjach kryzysowych rząd Prawa i Sprawiedliwości potrafił kilkanaście milionów pomocy także rynkowej udzielić.
Bo miliardów,
pan minister mówi...
Nawet miliardów, nie
miliardów. Miliardów, przepraszam. Rynkowej. Więc tego typu działań rolnicy oczekują, że gdy poniżej kosztów produkcji schodzi cena, no to trzeba udzielić także pomocy rynkowej, podnieść cenę skupu interwencyjnego na poziomie unijnym. No jesteście w grupie rządzącej Unią Europejską, więc wy macie do tego mechanizmy. Zarzucaliście nam, że nie potrafimy się dogadać z Unią Europejską. No to dogadajcie się do choroby i zacznijcie zacznijcie pomagać w sytuacjach kryzysowych, prowadząc skup interwencyjny, prowadząc dopłaty do przechowywania. No niech ta Unia się w końcu ruszy, no bo z drugiej strony po co nam taka Unia, która we wszystkim ogranicza rolników, narzuca wysokie koszty produkcji, a każe konkurować z krajami typu Mercosur, typu Ukraina, Rosja, o której pan wspomniał, gdzie koszty produkcji, gdzie używanie środków ochrony roślin i struktura agralna jest zdecydowanie inna niż w Europie.
Umowy z Mercosur jeszcze dzisiaj porozmawiamy.
No ale mówię, bo to jest, to się składa na całokształt sytuacji polskich rolników. Mamy gorsze warunki średnio w Europie czy na świecie, warunki klimatyczno-glebowe, strukturalne także. No i żeby konkurować, to musimy mieć wsparcie państwa. To my nie produkujemy Volkswagenów, Mercedesów czy innych pojazdów, które sprzedamy w Ameryce Południowej. My produkujemy żywność, wydawało mi się, że około 20% produkcji przemysłowej, pan redaktor powiedział 15%, za czasów moich z ministrem Jurgielem było to 20% produkcji przemysłowej polskiej, to była żywność i 20% produkcji polskiej.
Może nie świadczy to źle o polskim rolnictwie, a dobrze o polskim przemyśle, że na przykład na tyle się rozwinął, że
to prawda.
Troszkę inaczej rozłożyły się te proporcje.
Też wydajność i z hektara, i od krowy rośnie z roku na rok, więc no jest problem. Tak naprawdę mamy problem też strukturalny co do tego, że polska żywność jako europejska jest uznawana w wielu częściach świata jako żywność klasy premium, ta najlepsza. Ale niestety my nie mamy marek, które pozwalają, żeby tą żywność sprzedać w detalu.
Panie ministrze, to jeszcze bez wątku Mercosuru, ale samej Unii Europejskiej. Czy Polska dogaduje się z Unią Europejską w sprawie chociażby właśnie pomocy polskim rolnikom?
Tak, no to co powiedziałem wcześniej, to chociażby ta pomoc dla ogrodników, sadowników. Występowałem w ostatnim czasie z pismem do pana komisarza Hansena o to, żeby urealnić ceny skupu interwencyjnego, bo one są niezmienione od kilkunastu lat już i faktycznie, jeśli byśmy zaproponowali 103 euro do tony zboża, no to nie jest żaden skup, który by interesował i zadowalał naszych rolników. Wartość eksportu 15% całego eksportu to jest eksport produktów rolno-spożywczych. Te dane rosną, bo za pierwsze 7 miesięcy 2025 roku jest już więcej. W ostatnim czasie podpisałem umowę z Chinami, które uznają regionalizację. W momencie, kiedy by wystąpiło ognisko w drobiu, chorób drobiu, nie ma wtedy blokady na cały kraj, tylko jest na ten mały okręg, który jest objęty chorobą, bo to jest na te nucy tak zwane podzielony kraj i wtedy, jeżeli w tym okręgu występuje problem, to reszta jest wolna, może eksportować. Czekamy, bo 15 października mają zapaść pierwsze rozstrzygnięcia.
Rozumiem, że wstępna umowa, przynajmniej ustne, nie, porozumienie
umowa,
jest.
Umowa podpisana, natomiast to ma obowiązywać od 15 października. Mam nadzieję, że się nic nie zmieni. Taka informacja też dotarła do nas z Filipin, że Filipiny naszą regionalizację zaczynają uznawać. To też praca służb weterynaryjnych, inspekcji, żeby wypracować te rozwiązania. Dodatkowo w ostatnim czasie w Królestwie Arabii Saudyjskiej przebywał pan minister Czerniak, który prowadził rozmowy na temat sprzedaży polskich produktów rolnych tam. Wrócił minister Nowak z Korei, bo przecież od Korei kupujemy duże ilości wyposażenia naszego wojska, więc chcemy też tam eksportować naszą żywność. I tu faktycznie i w poprzednich latach działaliśmy, czy poprzedni rząd, czy obecny, żeby tą żywność eksportować, bo to jest nasza chluba, nasza marka i trzeba o to zadbać. Oczywiście zdając sobie sprawę o tych wyzwaniach, o których już pan redaktor mówił.
Pan poseł Jacek Boguski.
Jedno zdanie tylko jeszcze. No, nie ma innej drogi. Dzisiaj nie wyjdziemy z Unii Europejskiej, bo mój kolega wrócił z Wielkiej Brytanii z takiego dużego wyjazdu studyjnego i mówi, narzekają, bo wydawało się im, że jeżeli wyjdą z Unii Europejskiej, to już nie będzie tych norm do spełnienia, różnych przepisów dziwnych, a teraz mówią, mają budować karmiki na polach, żeby karmić zwierzynę dziką i pola, łąki kwietne dla pszczół, dla owadów zapylających wsiewać, niezależnie od tego, kto jaki profil produkcji prowadzi.
Czyli suma korzyści jednak jest większa na korzyść Unii Europejskiej. Poseł Jacek Bogucki wspomniał o tej wartości eksportu polskiej żywności w latach rządu Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast przed 2022 rokiem ta sytuacja była zgoła odmienna, ponieważ no, przypomnę, od 2022 roku sporo się zmieniło i ten kierunek wschodni został nam kompletnie zablokowany. I tu może pytanie najpierw do pana ministra. Czy ten kierunek wschodni udało się już w całości zrekompensować właśnie tymi kierunkami, chociażby o których pan wspomniał?
No, staramy się to robić. Też w tej chwili jest powoływanych właśnie 9 radców rolnych, którzy w różnych krajach na różnych kontynentach szukają tych rynków zbytu, bo to jest ważne, żeby tutaj z jednej strony współpracować z tymi naszymi przedsiębiorstwami, producentami. No, przecież nasze podlaskie mleczarnie eksportują dzisiaj chociażby do Chin, do Azji swoje produkty. No, tak naprawdę też dużo do Europy eksportujemy, bo 75% naszego eksportu trafia do Europy, 25% do krajów trzecich i takich rozwiązań też szukamy. Tutaj rynek rosyjski, białoruski, on był nam oczywiście wtedy, kiedy był dostępny, to jednym z łatwiejszych rynków. Bo tutaj nie trzeba było wysyłać tego kontenerami, nie trzeba było mocno planować i finansować tego przewozu. Dzisiaj no, to się zupełnie zmieniło. Też pamiętajmy, że napływ produktów z Ukrainy, które udało się zablokować, ale dużo zamieszania wprowadził w polskich przedsiębiorstwach, w polskim rolnictwie. To są oczywiście efekty wojny, która trwa, no ale i te zagrożenia, które ciągle są.
Panie pośle, pan ma jakieś rozwiązania, może porady dla obecnego rządu, gdzie jeszcze można byłoby poszukać tych kierunków eksportowych?
Gdy byłem w ministerstwie, odpowiadałem między innymi za handel zagraniczny i byłem na Białorusi, wiceminister rolnictwa Białorusi przyjeżdżał do Polski. Wtedy jaki hejt na mnie spadł ze strony dziennikarzy sprzyjających ówczesnej opozycji, że jak to ja z tym reżimem współpracuję. Handel powinien być niezależny od polityki. Oczywiście, jeśli nakładamy sankcje, to te sankcje muszą być przez wszystkich przestrzegane, ale wtedy akurat sankcji na Białoruś jeszcze nie było, więc jak najbardziej rozmowy miały sens i przynosiły efekty. Jak pamiętam, to było kilkaset milionów dolarów eksportu do, czy tam euro eksportu do Białorusi. Każdy kierunek jest ważny i każdy trzeba otwierać, no ale nie można też realizować obcych interesów w Polsce. W tej chwili wydaje mi się, że pan poseł ma to, no ma tu pecha, że trafił na rząd, w którym reprezentowane były przez lata na grupę ludzi, którzy reprezentowali przez lata interesy rusko-niemieckie w Polsce. I ci ludzie nie zmienią tego, bo choćby sprawa Mercosuru, do której ciągle wracamy, no przecież niemieckie media napisały, że Donald Tusk tylko do wyborów prezydenckich udaje, że blokuje Mercosur, a tak naprawdę już się dawno na to zgodził. Powtarzam za niemieckimi politykami, niemieckimi mediami. No i takie są fakty. No nie da się odrobić straty, którą poniesiemy w wyniku Mercosuru. Też trzeba pamiętać, jak atakowani byliśmy, już ja nie byłem wtedy w ministerstwie, za import z Ukrainy. No ale trzeba pamiętać, że rok 2022 był zupełnie inny. Gdybyśmy nie pomogli, my jako Polska, potem przyłączyły się Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Ukrainie, to Putin poiłby konie w Wiśle, a może i Odrze.
Czy pan minister chce się odnieść do tych zarzutów rusko-niemieckich, jak to tutaj pan poseł określił, czy przechodzimy do Mercosuru?
No, jeżeli mówimy o tych ustaleniach, to w 2019 roku rząd się zgodził na Mercosur.
Kłamie pan.
Decyzje zapadły wtedy.
Kłamie pan, minister.
Ustaleniach, kłamie to ja się spotkałem siedmioma ministrami rolnictwa, z którymi rozmawiałem na temat zablokowania tej umowy. Jest stanowisko, uchwała polskiego rządu, która jasno mówi, że nie zgodzimy się na podpisanie tej umowy w takim kształcie. Uchwała parlamentu, stanowisko pana prezydenta. I tutaj na Dożynkach, na Jasnej Górze, pan prezydent chociażby powiedział, że będzie nas wspierał w tym działaniu, ale też widzi przecież, jakie to ma skutki. Poleciał na spotkanie do Włoch, po spotkaniu z Meloni następnego dnia komunikat, że Włosi podpiszą umowę Mercosur, nie będą jej blokować, no bo wszyscy patrzą przez pryzmat własnych interesów w Unii Europejskiej i czy rozmawialiśmy o Ukrainie, łatwiej się rozmawiało i rozmawia z tymi krajami przygranicznymi, jak krajami najdalej odsuniętymi od granicy polsko-ukraińskiej, bo oni mówią, potrzebujemy zboża, potrzebujemy innych produktów, na przykład takie rozmowy w ubiegłym roku były. Robimy wszystko, żeby zabezpieczyć polskich rolników, polskich przetwórców i dzisiaj ta narracja też w Europie się zmieniła, no bo zostały zapowiedziane wsparcie dla rolników, dla przedsiębiorców, klauzule ochronne, hamulec bezpieczeństwa i na to zwracają uwagę ministrowie. Też to nie ministrowie rolnictwa będą tę umowę podpisywać, bo za umowę odpowiedzialni są ministrowie finansów, gospodarki, czy na koniec szefowie rządów. Dzisiaj też słyszymy o tym, że ta umowa może być jeszcze nie podpisana, bo niektóre kraje członkowskie zaczynają wnosić uwagi w momencie, kiedy pojawiły się już tłumaczenia na języki urzędowe Unii Europejskiej.
Jak państwo słyszą, gorąca dyskusja toczy się wokół umowy Unii Europejskiej z Mercosur. Panie pośle, to ja sformułuję pytanie, ale może jeszcze przypomnę tylko słuchaczom, czym jest Mercosur w ogóle. To jest taka międzynarodowa organizacja gospodarcza zrzeszająca kraje Ameryki Południowej. Tam jest m.in. Argentyna, Boliwia, Brazylia, Paragwaj, Urugwaj. Państwa też takie stowarzyszone w pewnym zakresie typu Chile, Peru, Ekwador, jeszcze kilka innych. Mercosur współpracuje m.in. w zakresie przemysłu, polityki celnej, ochrony środowiska i właśnie rolnictwa. Unia Europejska teraz wypracowuje tę umowę. My nie jesteśmy za bardzo za tą umową. Tak przynajmniej tutaj politycy krajowi twierdzą w większości. Niektóre państwa, jak Niemcy, upatrują swojej szansy. Pan poseł wspomniał chociażby o tym eksporcie Mercedesów czy Volkswagenów do państw.
To takie przysłowiowe.
Tak, oczywiście. Natomiast Czy my mamy z kim w ogóle rozmawiać w Unii Europejskiej, panie pośle, na ten temat? Czy mamy jakichś sprzymierzeńców? No bo tu pan minister wspomniał, że Włosi chociażby się wykruszyli. No oni też mają przemysł samochodowy chociażby i pewnie też szukają pewnych rynków zbytu, szczególnie przy tym chińskim zalewie aut. Ale czy my mamy w Europie sprzymierzeńców, by zablokować lub odpowiednio zmodyfikować tę umowę z Mercosurem?
Szkoda, że nie wynosiłem dokumentów z ministerstwa i z posiedzeń rządu, kiedy byłem w resorcie, ale zażądam ich na piśmie. Natomiast istnieją dokumenty, a pamięć mam dobrą. Temat Mercosuru od 20 lat Niemcy naciskali, żeby tę umowę zawrzeć. Niektórzy mówią, że dlatego, że dużo hitlerowców uciekło do Argentyny i wielu innych krajów Ameryki Południowej po wojnie wraz z pieniędzmi, choćby polskimi albo z polskim majątkiem. Czy to prawda, czy chodzi o bieżące biznesy, to tego nie wiem. Natomiast jedno jest pewne, że umowa Mercosur wracała wielokrotnie. Wróciła, jak pamiętam, w 2017 roku pod koniec. Wróciła na agendy nieformalnych spotkań Rady Ministrów poszczególnych resortów i Polska jako pierwsza od razu opowiedziała się, że jest przeciwko tej umowie. Jeszcze za rządów, gdy premierem pani Beata Szydła była, ja byłem wraz z nią na takim posiedzeniu, gdzie zdecydowanie powiedzieliśmy się przeciwko. I potem rozpoczęliśmy budowanie tej mniejszości blokującej. Dołączyła do nas Francja, Irlandia, Belgia i Dania. I w 2019 roku ten projekt został schowany głęboko do szuflady. Kiedy go wyciągnięto? Jak w Polsce zmieniła się władza, doszła do rządów koalicja 13 grudnia i odbyły się wybory unijne ostatnie. Kiedy lewicowo-liberalne środowiska objęły władzę i w Polsce, i w Unii Europejskiej ponownie, wtedy wrócił temat Mercosuru, kiedy Niemcy uznali, że już będą mogli znów wyciągnąć nas z szuflady i realizować te interesy.
Z całym szacunkiem do polskiego rządu, panie pośle, ale nie sądzę, żebyśmy byli tak ważni, że tutaj Unia Europejska pod nas
jesteśmy ważni,
ustala harmonogram prac nad różnymi projektami.
Potrafiliśmy zbudować tą mniejszość blokującą. Myślę, że obecny rząd też by zbudował i z szacunkiem dla ministra, pan minister jedną prawdę tylko powiedział, że nie minister rolnictwa za to odpowiada. Więc pan minister może jeździć bardzo dużo, ale nie osiągnie końcowego efektu, żeby prezydent Francji, żeby pani premier Włoch czy inni przywódcy państw podjęli decyzję popierającą Polskę. Natomiast tyłka nie ruszył Donald Tusk. Gdzie pojechał, gdzie był, pan powie. I rozmawiał na ten temat. I kogo przekonał? Bo myśmy przekonali piątkę, która zablokowała tą umowę. Dlatego kłamstwem jest mówienie, że w 2019 roku został
podpisany.
Nie było
dzisiaj mowy o umowie.
Nie, no bo ona została schowana do szuflady i wyciągnięta ponownie.
Zmienili zdanie, tak jak Francja od początku
Francja zdecydowanie wtedy opowiedziała się, takie dokumenty są i mogę je pokazać.
Zastanawiałem się nad tym, bo mówią, jeżeli wypracują dobre właśnie te takie klauzule ochronne, to będą się zastanawiać. Chociaż tam jest faktycznie duży też wpływ rolników i rolnicy francuscy, którzy mają duże spółdzielnie, duże udziały w firmach.
I potrafią zorganizować porządne protesty na ulicach.
Tak, bo tam to te protesty wyglądają zupełnie inaczej jak w Polsce.
No też trzeba pamiętać, że przemysł francuski, choćby związany z elektrowniami atomowymi, jest silny, więc też pewnie lobbuje, żeby sprzedawać to w innych częściach. No każdy na świecie reprezentuje własne interesy, tylko obecny polski rząd reprezentuje obce interesy.
Panie ministrze, jak wyglądały ubiegłotygodniowe dyskusje na posiedzeniu Rady Unii Europejskiej do spraw rolnictwa i rybołówstwa? Bo rozumiem, że tam kwestia Mercosuru też była.
Tak, poruszana. Była kwestia Mercosuru. Zgłaszałem stanowisko Polski w tej sprawie. Była kwestia chociażby wycofywanych przez Unię Europejską, nawet może nie przez Unię, bo tak mówimy, to są bardziej organizacje zdrowia, światową organizację, europejskie instytucje, które dotyczą wycofywania substancji czynnych. To też jest dużym problemem dla rolników w Polsce, bo coraz mniej tych substancji mogą stosować. Od 2019 roku tych substancji zmniejszyło się o 20% mniej więcej użycie, są zakazywane. No a mamy problem chociażby w uprawie buraka, szarek komośnik, na który nie ma odpowiedniego zamiennika, który by chronił te nasze uprawy. I o tym rozmawialiśmy. Też pojawia się temat ASF-u i dzików zgłaszany przez państwa Prybałtyki, którzy mówią o tym, jak duży negatywny wpływ ma populacja dzika na walkę z ASF-em. No jest dużo tematów, bo przecież pojawia się i temat tych nowych technik genomowych, czyli NGT. Odchodzi się od już tej żywności genetycznie modyfikowanej, ale mówi się dużo o tych nowych technikach genomowych, gdzie w zależności od ilości genomów tych będzie klasyfikacja i możliwość użycia.
A trzymając się samej umowy z Mercosurem i rolnictwa tamtejszego, czy my jako Unia Europejska, mam na myśli, nie możemy wymóc pewnych standardów produkcji rolnej na krajach Ameryki Południowej?
Pojedzie pan redaktor tam i spróbuje wymóc.
Ale nie tam wymóc, tylko na granicach, jeżeli to jest, to wchodzi do nas. Tak?
Panie ministrze, sam pewne badania laboratoryjne. Nie da się już twierdzić w produkcie końcowym, więc to są takie ilości, które są niestwierdzalne, więc badanie tu nie zrównoważy sposobu produkcji, bo używają innych środków, których my nie pozwalamy. Używają większej ilości nawozów, środków ochrony roślin. Mają potężne powierzchnie, więc nie jesteśmy w stanie moim zdaniem zrównoważyć tej produkcji. Ja się dziwię ciągle, jak widzę w sklepach z żywnością bio, ekologiczną, że ona pochodzi skąd? A właśnie, z Ameryki Południowej i pochodzi z, często pochodziła wcześniej przynajmniej z Ukrainy. Czy tam tak wysokie standardy, wyższe niż w Polsce? No nie, po prostu papier wszystko przyjmie. Pieczątka na wszystkim da się postawić. A nie ma metody, żeby każdą partię produktu sprawdzić pod względem każdego zawartości, każdego składnika. No, no nie da się tego zrobić.
Trzeba kontrolować, ale też no duża... przed nami i to się dzieje w tej chwili, ale jeszcze przed nami kwestia edukowania konsumentów, kraj pochodzenia. Procedujemy w tej chwili rozporządzenie, gdzie produkty mają być znakowane flagą kraju pochodzenia i dzisiaj chociażby też to z poprzednich lat, ale otrzymaliśmy to logo produkt polski po to, żeby konsumenci wybierali właśnie produkty, które zostały wytworzone tutaj z
naszych... A to jak najlepiej, brawo i pochwała.
No i proszę, po raz pierwszy.
Nie, no, dalej się chwalimy często.
Czasem się sprzeczamy, ale są też obszary, które trzeba wspierać wspólnie. Produkt polski, ale też to działanie kupuj świadomie, no bo z jednej strony to jest kwestia wyboru i sprawdzenia, co jest na etykiecie, skąd ten produkt pochodzi, a z drugiej strony, żebyśmy nie marnowali żywności, bo ta żywność, która no, nawet przy tych happeningach można w taki sposób zrobić, żeby tej marności, żywności nie marnować. Widziałem jakieś zdjęcia, że sadownik, który niezadowolony był z sceny jabłek, wysypał je gdzieś tam na drogę.
No, Kołodziejczak to robił ale pierwszy.
To też oczywiście nigdy tego nie pochwalam.
Jeszcze był Andrzej Lepper wcześniej, ale
to jeszcze Lepper.
Ale dzisiaj
ale mówię o koalicjancie.
Mówię o tych kwestiach, które się dzieją, tak? A w innym miejscu ktoś miał problem, bo śliwek nie odebrał jakiś no, kontrahent. Ogłosił to na swoich mediach społecznościowych i najbliżsi sąsiedzi przyjechali i od niego te śliwki odebrali w cenie wyższej, jakby je sprzedał do tego, z którym miał umowę, od którego powinien wyższą cenę dostać. A mamy też praktyki nieuczciwe. No niestety tu w mojej ocenie ta aktywność chociażby UOKiK-u jest za mała. I to się działo wcześniej, dzieje się i dzisiaj, kiedy zgłaszamy, bo pamiętam, że i pan minister, kiedy był ministrem, zgłaszał o to, żeby sprawdzać, czy nie dochodziło do zmowy cenowej, nieuczciwych praktyk. Dzisiaj też to się dzieje.
Duże jest sieci, trudne często do udowodnienia.
No. Duże sieci handlowe, które też kreują różne
marki własne,
które są dużym problemem zgłaszanym chociażby przez nasze spółdzielnie mleczarskie, ale też bo wcześniej był ten temat napływu produktów. No, jeżeli coś mamy zablokowane, stamtąd nie płynie, ale jeżeli jesteśmy na wolnym rynku i jesteśmy eksporterem, no to też jak zamkniemy się na import, to ktoś naszych produktów też za chwilę powie, że nie chce widzieć. Ważne, żeby ta nadwyżka eksportu nad importem była coraz większa, bo to świadczy, że dużo więcej eksportujemy.
A jeżeli chodzi o rynek...
Jeden z rynków kiedyś, to jak nie miałem już argumentów, to użyłem argumentu, no przecież to, co od was jedzie, a to był akurat kraj, z którego więcej do Polski jechało niż wyjeżdżało, to co do nas jedzie od was też może być niedobre. I to zadziałało. No trzeba pamiętać, że te znakowanie produkt polski to akurat moje dziecko i cieszę się, że dalej jest kontynuowany. Tylko to wszystko i znakowanie, kontrole nie zastąpią jednego. No ludzie jednak w sklepie w większości patrzą na cenę i nie są w stanie analizować nawet dokładnie składu tych produktów. Dlatego powinniśmy blokować możliwość wprowadzania do Europy, do Polski produktów gorszej jakości sprowadzanych z zewnątrz. I to powinien być priorytet każdego rządu.
Szanowni Państwo, czas nas goni.
Gicharz kontroluje duże partie. I
ale nie mówię o kontrolach, mówię o blokowaniu administracyjnym.
Szanowni Państwo, przejdźmy jeszcze do jednego, bądź może jeszcze dwa tematy zobaczymy. Ten bardzo krótko. Temat niezwiązany z rolnictwem, ale mocno związany z polską wsią. W ubiegłym tygodniu do Sejmu trafiła nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt. Chodziło przede wszystkim o wprowadzenie zakazu trzymania psów na łańcuchach. Minister Stefan Krajewski, z tego co sprawdzałem, zagłosował za nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt, natomiast Jacek Bogucki zagłosował przeciwko, czyli żeby utrzymać ten stan faktyczny, czyli trzymać psy na łańcuchach. Dlaczego taką decyzję pan poseł podjął?
Nauczony doświadczeniem piątki, kiedy na mój dom za też aprobatą pana posła i najechali ludzie, co się wydaje mi niedopuszczalne i nigdy nie będę zachęcał nikogo, żeby pod dom pana ministra pojechali. Absolutnie. Dom jest twierdzą prywatną i nie powinien powinno się takich rzeczy robić, ani w Polsce, ani nigdzie na świecie. Rodzin nie powinno się wciągać w politykę. Zgadza się pan poseł chyba.
Zgadzam się i nigdy nikogo do tego
moja nie... Moja mama, ani moja wnuczka nie powinna odpowiadać za moje działania.
Rozumiem, że pan minister dostał wezwanie do prokuratury i odpowiadał za takie działania, skoro takie zarzuty padają
nie,
ze strony pana posła.
Że wspierał, mogę pokazać, niech zajrzy do swojego Facebooka, co wtedy pisał. Więc tutaj nauczony tym doświadczeniem uważałem, że to jest pierwszy krok do tego, żeby do tych tematów złych, niszczących rolnictwo wrócić, po pierwsze. Po drugie, ja miałem jeszcze do niedawna owczarka niemieckiego, który niestety zdechł i ten owczarek miał kojec 10 na 10. I ten kojec jest do dzisiaj. I uważam, że warunki dla zwierząt domowych, czy to hodowlanych trzeba tworzyć jak najlepsze.
Kojce mamy dopuszczone jak najbardziej.
Tak, ale w tych rozwiązaniach są idiotyzmy. Choćby, że jakaś tam organizacja społeczna będzie wchodzić na moje podwórko. Jakim prawem? Tak jak ci, co najechali na moje podwórko, nie mieli prawa wejść poza na mój teren, mogli sobie na drodze powstać, to nikt nie ma prawa poza urzędowymi kontrolami wchodzić i sprawdzać, co ja w swoim domu robię, a ja dbam o zwierzęta domowe i zawsze dbałem, bo tak byłem wychowany. I każdy rolnik, powiem, dba o zwierzęta, bo to jest jego chleb powszedni. Natomiast czasem zastanawiam się, czy ktoś, kto trzyma psa myśliwskiego w mieszkaniu 30 czy 50-metrowym, to naprawdę dobrze dba o to zwierzę, bo to zwierzę lubi się wyhasać, wybiegać i potrzebuje więcej metrów niż kanapę w domu. Więc to jest bardzo skomplikowane.
Nadziwię
się, że PSL zagłosował za, bo zawsze mówił, że podobno
Tusk
powiedział, że...
Nie było jednomyślności zarówno w państwa ugrupowaniu, jak i w PSL-u.
W PSL-u była jednomyślność, w trzeciej drodze chyba nie była. Dziwię się, podobno była szantaż Donalda Tuska, że kto nie zagłosuje, nie będzie w rządzie.
Nie było żadnego szantażu.
28 posłów Polska 2053 droga. Rozumiem, że wy tutaj jesteście wspólnie jeszcze pod tym hasłem. Lewica, Konfederacja, Razem, Republikanie. Nie.
PSL jest wyżej.
PSL trzecia droga, tak jest. Tak. 32 posłów, 26 zagłosowało za, 6 nie wzięło udziału w głosowaniu.
Więc mówię, wszyscy.
Tak, bo tutaj jest kwestia też kompromisów, o których rozmawiamy. Podnoszenie standardu i spełniania dobrostanów, zawsze jesteśmy za tym. Tu oczywiście te łańcuchy były przedmiotem dyskusji długi czas, tu innych kwestii nie poruszaliśmy. Jest czas na dostosowanie się dzisiaj. Naprawdę są duże możliwości, żeby właściwy kojec przygotować, ewentualnie psy są.
Myślę, że ta babcia
też
na wsi bardziej dba o tego pieska, nawet jeśli on jest na łańcuchu, niż nie jeden w mieście męczący.
Sytuacje są różne.
Zwierzęta zostawiający na cały dzień psa myśliwskiego. Ja miałem akurat, mówię, owczarka niemieckiego. To jedyne niemieckie, co lubię. Ale... No parę może jeszcze innych rzeczy.
Zaraz zobaczymy, jakim samochodem pan przyjechał, czy niemiecką marką na parkingu przed radiem.
No nie, wspieram Amerykę, bo teraz mamy dobre kontakty.
Ostatnie słowo, panie ministrze, bo to chyba ostatni wątek, który dzisiaj poruszymy.
Nie, no to jest ważne, żebyśmy też te przygotowywali zdroworozsądkowe przepisy. Myślę, że tutaj to akurat zdjęcie łańcuchów, gdzie było dużo dyskusji, jakiś kompromis został wypracowany, ale też nie pozwolimy na wejście tych projektów, które są nieracjonalne i nie powinno ich się dzisiaj przyjmować.
W grach politycznych w Polskim Radiu Białystok dyskutowali Stefan Krajewski, minister rolnictwa z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dziękuję bardzo, panie ministrze.
Dziękuję
Jacek
bardzo.
Bogucki, poseł, członek Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu ministrowi, dziękuję panie redaktorze.
Dziękujemy państwu za uwagę. Adam Janczewski, do usłyszenia.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.